Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dyskusyjny klub muzyczny Wszystko Gra Filharmonii Krakowskiej, a dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, czym żyliśmy przez ostatnie tygodnie, czyli konkurs Chopinowski i jego tajemnice. Szanowni Państwo, z nami są profesor Marek Szlezer.
Dzień dobry Państwu.
I Michał Basista, uczestnik tegorocznego konkursu.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Proszę, siadajcie panowie. Szanowni Państwo, no to właściwie jest niezwykła rzecz, bo oto mamy dwóch pianistów, dwóch chopinistów wybitnych, dlatego że dostać się w ogóle do konkursu chopinowskiego to już jest duża sprawa. A konkursy, jak Państwo doskonale wiecie, rządzą się swoimi prawami. Będziemy mówić o tym, jak to jest. Właściwie to tak, zastanawiałam się, co Was łączy, co Was dzieli. I powiem tak, że właściwie więcej Was łączy, dlatego że no przede wszystkim fortepian, przede wszystkim umiłowanie Chopina, przede wszystkim udział w konkursie chopinowskim. Przede wszystkim to, że jesteście związani z tą samą uczelnią, bo to jest Akademia Muzyczna w Krakowie. To już jest bardzo dużo, że tak powiem, wstępu do tego, żeby czuć jakoś no, pewną taką pokrewieństwo dusz. Natomiast co was dzieli? To właściwie was dzieli tak naprawdę chyba tylko wiek. Czyli mniej więcej różnica pokolenia, ponieważ Michał startował teraz, czyli to jest rok 25 w konkursie chopinowskim, a Marek startował w roku 2005. Czyli to jest 20 lat różnicy i możemy sobie porozmawiać o tych konkursach chopinowskich. Jesteście na tej samej drodze, tak ogólnie mogłabym powiedzieć, tylko w innej jej części. Więc to jest chyba bardzo ciekawe. Co wam dało, i to jest najpierw pytanie do Marka, bo już jest większy dystans czasowy, udział w konkursie chopinowskim i dlaczego w ogóle taka decyzja została podjęta, dlaczego podjąłeś decyzję, żeby wziąć udział w konkursie chopinowskim, bo jest to ryzykowne dosyć, bo to jest bardzo ciężki konkurs, i można wyjść bardzo pokiereszowanym z tego konkursu.
Wydaje mi się, że w ogóle każdy polski pianista staje troszeczkę w pewnym punkcie swojego życia przed taką decyzją, to znaczy przed konfrontacją z konkursem chopinowskim jako jakimś bytem, który nas od dziecka właściwie gdzieś interesuje, też zajmuje. Często jest powodem, dla którego zaczęliśmy w ogóle grać na fortepianie, bo jednak istnieje w naszej świadomości. I w moim przypadku decyzja była motywowana jakby dwiema rzeczami. Pierwszą z nich było to, że miałem bardzo dużą ilość już wcześniej nagród za wykonania muzyki Chopina, bo i pierwszą nagrodę konkursu ogólnopolskiego, chopinowskiego i nagrodę specjalną wydania narodowego, nagrodę chopinowską na konkursie w Bydgoszczy, trzecią nagrodę na konkursie w Baneńskich Łaźniach i tak dalej, tych nagród chopinowskich
było dość dużo. To cię utwierdzało, że warto, że może masz szansę, warto spróbować.
Nie w tych kategoriach może do końca, bo wiedziałem, że nie można tego rozpatrywać w kategoriach szansy, tylko w moim przypadku było tak, że gdzieś ta droga chopinowska, ona bardzo mocno istniała w mojej, nazwijmy to może drodze, czy też jakiejś karierze pianistycznej. W związku z tym ucieczka przed konkursem i stawianie, jakby uchylenie się od uczestnictwa w konkursie byłoby chyba z mojej strony nielogiczne. Z drugiej strony też nie miałem jakichś wielkich oczekiwań. Muszę powiedzieć szczerze, to znaczy mój udział w konkursie był motywowany bardziej tym, że wiedziałem, że mam repertuar, wiedziałem, że mam pewne doświadczenie i chciałem to doświadczenie również mieć. To znaczy chciałem mieć ze sobą doświadczenie udziału w konkursie chopinowskim, żeby zobaczyć, jak to wygląda. To było w bardzo dużej mierze motywowane jakąś zawodową ciekawością. Nie samą ambicją, bo sobie zdawałem sprawę, że to jest kompletna loteria. Też jako osoba pochodząca z rodziny muzycznej miałem bardzo dużą świadomość w ogóle, że wynik konkursowy może być bardzo, bardzo zaskakujący i jest oczywiście zależny od poziomu wykonania na konkursie, ale nie do końca, więc tutaj to nie było jakimś dominującym czynnikiem. Więc jakby to był taki powód, powiedzmy, gdzieś drugi, który był dla mnie istotny. Właśnie sama ciekawość tego, jak ta impreza przebiega, jak wygląda.
Myślę, że mogę podzielić opinię pana profesora. Właśnie ten powód, o którym pan profesor wspomniał, czyli to jest właśnie ciekawość, jak to wygląda od środka, od strony tak zwanego backstage'u, gdyż jak byłem młodszy, nawet na ostatniej edycji, słuchałem tego konkursu, czy to przez streaming online, czy to siedząc na przesłuchaniach po prostu na sali. Wtedy to był rok 2021. Nie zdawałem sobie sprawy nawet, że taki moment może nadejść, że usiądę na tej legendarnej scenie, zmierzę się z czym mierzą się wszyscy pianiści. Czy traktowałem to czy brałem pod uwagę ryzyko z tym związane? Myślę, że na pewno. Natomiast nie traktowałem tego przez cały ten teraz ostatni czas jako czegoś, czego należy się bać, tylko po prostu szansy, która, jak wspomniał pan profesor, w życiu każdego pianisty nadchodzi. Pianista wchodzi w taki wiek właśnie konkursowy, czy gdzie właśnie każdy konkurs ma też swoje wymagania dotyczące wieku. W tym przypadku jest to, o ile się nie mylę, 16 do 30 lat, także realnie każdy pianista może dwu albo trzykrotnie wziąć udział w konkursie chopinowskim. A dlatego mówię o tym w kategorii pewnej szansy, którą konkurs daje pianiście w postaci wybicia się, w postaci zdjęcia tej łatki anonimowości w świecie, który jest i duży, i nieduży, można powiedzieć, dla nas. Myślę, że bardzo mi ten występ dał pod kątem rozpoznawalności. Oczywiście ryzyko jest zawsze, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
Szanowni Państwo, tu już padło kilka takich fajnych sformułowań, do których chciałabym, żebyśmy się odnieśli. Po pierwsze jeszcze znalazłam jedną rzecz, która Was łączy, czyli to, że pochodzicie z muzycznych rodzin obydwoje. I to jest chyba bardzo ważne, dlatego że jak gdyby muzyka jest jakąś naturalną cechą danej rodziny. Ja pamiętam, jak młody Kuba Jakowicz powiedział mi kiedyś w rozmowie, że on jak poszedł kiedyś do znajomych jakichś dzieci, czy tam był zaskoczony, że nikt nie gra na skrzypcach, bo on myślał, że cała rodzina gra na skrzypcach, bo u nich wszyscy grali. I siostra grała, on grał, mama grała, tata grał. W związku z tym dla niego to było coś po prostu normalnego, że tak jak się człowiek uczy czytać, tak się uczy grać na skrzypcach. I po prostu zaskoczenie jako dziecko, że nagle są ludzie, którzy nie grają na skrzypcach. To była pierwsza sprawa, ale druga też jest taka, że chyba właśnie tą muzykę jesteście w stanie chłonąć już od początku życia, nawet jak gdyby kompletnie nieświadomie, bo Marek jest z wielopokoleniowej rodziny muzycznej. Tata Mieczysław, skrzypek, który był tutaj przez wiele, wiele lat koncertmistrzem, profesorem zresztą, także na Akademii Muzycznej. Michał ma tatę organistę. Jacka. I też właściwie się zaczęło od tego, że pewnie słuchałeś taty.
Myślę, że słuchałem taty, słuchałem mamy, która też skończyła Akademię Muzyczną tutaj w Krakowie. Myślę, że też od dziecka nawet kompletnie nieświadomie gdzieś przesiąkałem tą muzyką. Mam na myśli chociażby jedząc obiad, bawiąc się, mając te 4 czy 5 lat, zawsze jakaś tam...
Coś było w tle.
Coś było w tle. Jakaś muzyka, nie potrafiłem powiedzieć, czy to był Chopin. No dla mnie to było ładne po prostu. I myślę, że muzyka od najmłodszych lat ma, moim zdaniem, ma bardzo duży wpływ potem na to, jaką człowiek ma wrażliwość, w jaki sposób odbiera i w jaki sposób odbiera potem różne bodźce. Nie mówię tutaj o muzyce, tylko mówię tutaj już o całym życiu. Myślę, że dorastanie w muzyce na pewno ma zdecydowanie więcej zalet niż wad.
Też mi się tak wydaje, że to jest właśnie zupełnie inny, fantastyczny świat, który ma jakiś wpływ na nasze życie, więc jeżeli możecie Państwo puszczać swoim dzieciom, wnukom muzykę, od tak po prostu do zabawy, to puszczajcie, bo warto. A jeżeli możecie im czasem coś zaśpiewać, jakąś kołysankę, to też warto, bo to jest wspaniała sprawa. No i wracamy do konkursu szopenowskiego. Tu też pojawiło się, że przedstawiłeś się dzięki temu konkursowi dużej bardzo publiczności, bo przecież nie chodzi tylko o tych, którzy byli podczas przesłuchań na widowni, ale chodzi to też o tych wszystkich, którzy siedzieli w internecie, przy telewizorach, przy radio i kibicowali. I ktoś powiedział, to nie są moje słowa, ale bardzo mi się spodobały, że konkurs szopenowski to jest taki bal debiutantów, że może trochę źle powiedziane, że debiutanci, bo są to często ludzie, którzy już mają na swoim koncie wiele, wiele różnych osiągnięć, ale na tym poziomie to jest debiut, bo to jest próba wejścia na salony międzynarodowe od razu, prawda? Bo różne są tutaj strategie pianistów. Popatrzmy na Piotra Anderszewskiego, który nie wziął udziału w konkursie szopenowskim nigdy. Właściwie tylko w jednym konkursie brał udział, w konkursie w Leeds i świetnie wszedł do muzyki. Pomału, innymi trochę drzwiami, ale jest, nagrywa płyty, jeździ, koncertuje. Więc różne są strategie tego wejścia, że tak powiem, w rynek muzyki. Wy wybraliście bal debiutantów i Michał, powiedz, jak oceniasz to wszystko, ten konkurs, to całe zamieszanie, tą sytuację, że stoisz przed tymi drzwiami. Państwo, którzy oglądaliście, wiecie, że tam jest zawsze kamera i można obserwować, jak pianista słucha swojej zapowiedzi, wykona to, to, to i to i za chwilę pada to nazwisko i musisz wejść na scenę, no właśnie na estradę. I co czujesz?
Dotknęła pani redaktor, myślę, że momentu, gdzie emocje grały pierwszoplanową rolę. Moment tuż przed wejściem na scenę, o jakiej mówimy, czyli to jest scena Filharmonii Narodowej, na której triumfowali naprawdę no, gwiazdy, prawda, legendy światowej pianistyki, ale nie tylko, wiadomo, sławni muzycy. Także też ja jako Polak, może nie tyle, że odczuwałem pewne oczekiwania, ale myślałem bardziej w kwestii spełnienia jakiejś takiej swojej misji jako będąc właśnie Polakiem, mam do odegrania właśnie przy fortepianie. Nie ukrywam, był to moment dla mnie, stojąc na scenie i wpatrując się tuż przed graniem w publiczność, doznając tego szoku, takiego spowodowanego głębią właśnie tej sali, tej przestrzeni, tej akustyki. Był to dla mnie moment niewyobrażalnego wzruszenia. Coś, czego nie odczułem, wydaje mi się, nigdy, przynajmniej nie pamiętam. Myślę, że też spowodowane jest to tym, że ja jako artysta staję się coraz bardziej świadomy z koncertu na koncert. Świadomy tego, co chcę robić, świadomy tego, z czym się mierzę, czym jest dla mnie muzyka. Myślę, że to zdanie mi się poszerza z dnia na dzień praktycznie. A więc moment tuż przed wejściem na scenę to był dla mnie jak strzał, nagły strzał adrenaliny. Moment, kiedy właśnie słyszę swoje nazwisko, swój program, który właśnie zaraz wykonam. Jeszcze nie wiem jak. Wiem, że jestem do niego dobrze przygotowany. Poświęciłem temu naprawdę ogromną część swojego czasu, wolnego czasu, bo mówimy tutaj o wakacjach, które musiałem poświęcić nie na wyjazdy, nie na spędzanie wspólnego czasu ze znajomymi, tylko we większości jednak dnia, mówimy tutaj o średniej 6-7 godzin w ciągu dnia na spędzanie właśnie czasu z instrumentem. W momencie, kiedy gram na scenie, wszystko to przemija tak naprawdę w ciągu tych 15, 20, 25 minut. Także to był kolejny rodzaj dla mnie, kolejny rodzaj szoku, którego właśnie doznałem na estradzie. Szoku oczywiście w cudzysłowie, ponieważ mentalnie się na to przygotowywałem przez ten cały okres. Niemniej jednak myśl, że to już się dzieje teraz. To już te ostatnie minuty spośród tego roku praktycznie intensywnych przygotowań. No myślę, że bardzo działało na emocje i tak jak powiedziałem, tych emocji było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Myślę, że traktuję to jako doświadczenie, ale też w tej kategorii sprawdzenia siebie, jak człowiek potrafi działać po prostu pod wpływem tak silnych emocji. Świetna okazja, żeby poznać siebie samego od strony, której się może nie do końca dobrze znało, ale myślę, że to też jako jedno z tych cennych doświadczeń, prawda, które przy okazji właśnie się wydarzyły. Także
Marku, a jak ty to odczuwasz? Bo ty masz większy dystans teraz. Już patrzysz na to, nazwijmy to bardziej nie emocjonalnie, tylko bardziej historycznie, że coś takiego było w twoim życiu. Jak ty oceniasz ten moment wejścia na estradę?
No, przede wszystkim takie odczucie miałem bardzo mocne, że jak właśnie to, co Michał powiedział przed chwilą, wyczytują to nazwisko twoje i ten program w Filharmonii Narodowej, wchodzi się na tę estradę, to ma się wrażenie, że historia trochę zatacza koło dla pianisty. To znaczy, że to właśnie, o czym się słyszy od dziecka, widzi się to, obserwuje z daleka, dąży się do tego, to nagle się w tym uczestniczy. I to jest bardzo chyba, powiedziałbym, zbliżone uczucie do tego, co powiedział Michał przed chwilą, nazywając to jakimś szokiem, ale to jest właśnie trochę coś bliskiego temu w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mamy taką świadomość chwili. I to pamiętam bardzo dobrze. Drugą rzeczą, jaką pamiętam, to jest to, że naprawdę granie na konkursie chopinowskim, proszę Państwa, to jest takie bardzo specyficzne wydarzenie, wydaje mi się, w ogóle w życiu każdego pianisty, też z jednego bardzo ciekawego powodu. Mianowicie ma się wtedy wrażenie, że naprawdę cała Polska człowieka słucha. I naprawdę to jest takie wrażenie fizyczne. Siada się do instrumentu i jest wyczuwalne niemal w powietrzu, że każdy po prostu słucha z maksymalną uwagą. Normalnie jest tak, że my walczymy o uwagę słuchaczy. Znaczy, w ogóle każdy muzyk chyba wychodzący na estradę w jakimś sensie zakłada od początku, że chce skupić na sobie uwagę swoim wykonaniem i właśnie walczy o tę uwagę słuchacza. Tutaj na starcie tej uwagi jest niemalże za dużo. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie i chyba niepowtarzalne, bo ja poza konkursem chopinowskim czegoś takiego w życiu nie doznałem. To znaczy właśnie takiego punktu wejścia wysokiego, że publiczność już słucha, a jeszcze się nie zaczęło grać. I to pamiętam bardzo dobrze z konkursu. Też jeśli chodzi o jakieś inne doświadczenia, to ja w jakimś sensie, my może powiem tak, bo polscy pianiści w tym konkursie, myśmy mieli bardzo dużą świadomość istnienia Rafała Blechacza. I ja, jeśli mogę...
Bo to był ten konkurs, gdzie Rafał wygrał i właściwie zgarnął tam wszystkie nagrody.
Tak, i myśmy oczywiście mieli świadomość jego istnienia i... Jeśli ja mogę jakoś wyrazić taką pewną proporcjonalność. Ja miałem trochę analogiczną sytuację w tym konkursie, może w pewnym sensie, jeśli miałbym porównać teraz do Mateusza Dubiela. Znaczy też wygrałem właśnie konkurs ogólnopolski, było tych dużo nagród chopinowskich. Jak Rafał Blechacz jeszcze przed konkursem, jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej, grał poloneza Azdur, jak była podnoszona flaga Unii przed głowem nieznanego żołnierza, to ja na fortepianie Chopina właśnie miałem równolegle koncert transmitowany. Także była tu pewna jakaś, nie chcę powiedzieć, jakaś pula oczekiwań, bo to może nie tak, ale jakby było zainteresowanie, to wyczuwałem jakby moją osobą ze względu na ten kontekst. Zresztą rezultat był podobny właśnie, bo też po pierwszym etapie zakończyłem swoją karierę na konkursie chopinowskim, ale bardzo miło konkurs wspominam. To znaczy uważam, że bardzo dużo konkurs mi dał. Nie miałem też żadnego poczucia rozczarowania, bo nie byłem jakoś bardzo zadowolony ze swojego występu. Znaczy, może powiem inaczej. Uważałem, że zagrałem jak na mnie stosunkowo przeciętnie, czyli ani bardzo dobrze, ani bardzo źle. W związku z tym nie odczuwałem ani uczucia rozczarowania, ani jakiegoś, powiedzmy, zaskoczenia gdzieś. Też to wiązało się z kolejną rzeczą, którą miałem w trakcie konkursu, miałem mianowicie przyjemność równocześnie, równolegle do konkursu brać udział w próbach z English Chamber Orchestra do koncertu, który miał Nicolas Hanonkou dyrygować, ale z względów zdrowotnych w ostatniej chwili odwołał i grałem w Palais des Beaux-Arts na inauguracji Fundacji Królowej Elżbiety Belgijskiej. I pamiętam, że
było w tym samym,
dokładnie w tym samym czasie. Jeździłem na próby do Brukseli i do Warszawy, i do Brukseli i do Warszawy, więc żyłem też tamtym wydarzeniem, które było bardzo istotne, nie ukrywam, bo prestiżowy koncert i fajny. I dużo było ryzyka, bo nie wiedziałem, czy go zagram, bo właśnie konkurs, nie wiedziałem, jaki jest jeszcze harmonogram konkursu, ale dlaczego o tym mówię? Bo ja się dowiedziałem, że nie przeszedłem na konkursie chopinowskim dalej, jak schodziłem ze estrady po tym koncercie. I publiczność wstała, biła brawa, była stojąca owacja, 2000 osób. I osoba z obsługi powiedziała mi, że nie przeszedłem na konkursie chopinowskim. Proszę sobie to wtedy wyobrazić, bo to naprawdę jest niesamowite. I ja sobie tak pomyślałem, bo właśnie musieliśmy nawracać, prawda, do kolejnych braw. I tak sobie pomyślałem, że w tym momencie, że to będzie mój ostatni konkurs w życiu, konkurs chopinowski. Jakby miałem takie poczucie, że chcę grać koncerty, to mnie interesuje, jestem wdzięczny konkursowi, ale jakby rozdział konkursów zamykam. I pamiętam ten moment tej decyzji, że właśnie jakby to się złączyło. Także to są moje wspomnienia chyba takie najważniejsze związane z konkursem.
Bardzo jest to ciekawe, bo to jest właśnie ten moment emocjonalny bardzo. Ja sobie nie wyobrażam tej historii, że wychodzisz, schodzisz z estrady ze świadomością gdzieś tam z tyłu głowy, że uczestniczysz w konkursie, a do drugich ukłonów wychodzisz już ze świadomością, że już nie uczestniczysz w konkursie. To jest właśnie tak. To jest zupełnie coś niezwykłego. Trochę jest tutaj, nie unikniemy tego chyba cały czas, tego porównania. Tutaj też coś padło, że... Bo tak się zastanawiałam właśnie, jak mówiliście, w jaki sposób patrzycie, jak zaczynacie, jakie to jest przejęcie. To ja też tak sobie myślałam, że nie wiem, chyba muszę znowu porównać to do sportu i chyba jestem uprawniona w tym, bo profesor Jerzy Żurawlew, kiedy wymyślił w ogóle ten konkurs chopinowski, to była pierwsza edycja w 1927 roku, to on właśnie założył, że młodzież ówczesna pragnie tej sportowej rywalizacji. To był ten czas, kiedy właśnie były olimpiady, były turnieje i przy okazji pomyślał, że można by wprowadzić Chopina, że tak powiem, upraszczając bardzo, można by wprowadzić właśnie na estrady różnych filharmonii na całym świecie, wyciągnąć go z tego salonu i odrzeć tą muzykę z tych wszystkich naleciałości, jaka była, czyli tych wszystkich sentymentalnych, pararomantycznych, uproszczeń różnego rodzaju, bo te utwory były też wykonywane w uproszczonej wersji, w innych tonacjach, okrojone po to, żeby ci, którzy mogą w salonach grać, a nie każdy ma talent, prawda, w rodzinie, ale żeby mógł tego Chopina zagrać, to mu łatwiejszą wersję dawano. I ten Chopin funkcjonował w świadomości człowieka jako ówczesnego człowieka, tam na początku właśnie tego XX wieku, jako taki kompozytor miniatur fortepianowych, bardziej salonowych. I właściwie nad tym się więcej nie zastanawiano.
Myślę, że bardzo szlachetną inicjatywą było właśnie stworzenie czegoś takiego jak konkurs chopinowski. Szlachetną, ponieważ jak pani redaktor powiedziała, bronienie tej postaci utworów Chopina, jakie właśnie Chopin napisał bez żadnych zmian, bez uproszczeń, jest to bardzo, uważam, myślę, że konkurs jest świetną okazją do tego, żeby właśnie bronić tej dziewiczej postaci Chopina. Jurorzy właśnie też, ich celem jest odnajdywanie tego ideału chopinowskiego, który w każdym guście jest, myślę, że inny. ale jednak bardzo szlachetna jest to inicjatywa. Niemniej uważam, że konkurs jako forma konkursu nie jest do końca idealną formą, jeśli chodzi o połączenie z muzyką, ponieważ nawiązała pani redaktor do sportu. Ja uważam, że jest bardzo dużo argumentów za, ale jest główny argument przeciw, który brzmi tak, że muzyki nie da się ocenić zero-jedynkowo. Każdy ocenia ją przez własny pryzmat gustu, wrażliwości, tego jak został wychowany, w jakim systemie, w jakich wartościach, prawda? I tak naprawdę ocenianie muzyki w ten sposób jest troszkę bolesne. To tak mówiąc.
To jest bardzo dobra uwaga. I zaraz przygotowałam dla Państwa tutaj też, przekopałam się przez ujawnione przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina punktacje. I zaraz się przyjrzymy, w jaki sposób punktowali tegoroczni jurorzy. Do tego mamy dostęp. Chyba, Marku, za Twoich czasów nie ujawniano jeszcze.
No. Nie, znaczy można by się, było się chyba zwrócić z prośbą.
Ale chyba tylko ale publicznie nie,
nie było. Nie
bo to chyba jest dopiero trzeci konkurs, gdzie są pokazywane te wyniki. To jest bardzo dobra praktyka, ale też praktyka, która wzbudza wiele kontrowersji, dyskusji, bo każdy inaczej sądzi. A jak Państwo wiecie, to są pianiści, którzy wszyscy grają doskonale generalnie. I właściwie jeżeli się spieramy w jakiejś ocenie i jurorzy się wspierają w ocenie, to się spierają właściwie tylko i wyłącznie o definicję piękna. Tak naprawdę. A ponieważ jest to dla każdego, to jest definicja szalenie subiektywna, bo nie możemy tego powiedzieć. To zresztą będzie widać, zaraz przedstawię, jakie są różnice między punktowaniem niektórych jurorów, tego samego pianisty. Więc myślę, że to jest naprawdę no, bardzo trudne. Ale ja mówiłam o tym w kontekście właśnie tego sportu, bo wydaje mi się, że właśnie chyba Adam Małysz mnie tak natknął do tego, który zawsze mówił, że on nigdy nie myślał o publiczności, o tym, co mu przyniesie ten turniej, wszystkich takich rzeczach. On myślał tylko o jednej rzeczy, żeby dobrze oddać swój skok. Czy on wygra, czy nie wygra, nie miało to dla niego, nie myślał o tym. Tą głowę miał wyporządkowaną tylko na to, żeby oddać dobry skok. Czy wy też myślicie w ten sposób, żeby zagrać jak najlepiej, nieważne czy to jest Filharmonia Narodowa, nieważne ile tam ludzi po drugiej stronie jest, słucha, obserwuje, tylko po prostu wykonajmy nasz plan. A naszym planem jest jak najlepiej wykonać repertuar, który mam zagrać. Czy to jest takie myślenie, czy nie?
Tak, oczywiście. Znaczy, to absolutnie nie ma dla nas od strony artystycznej, powiedziałbym, znaczenia, bo dla nas jest to po prostu występ przed publicznością i chcemy zagrać jak najlepiej. I my jesteśmy absolutnie skoncentrowani na wykonaniu. Tylko teraz, ponieważ jest to impreza jednak, na której są punkty, jest to impreza, na której jest system ocen, jest tak, że stoi się przed pewną decyzją. Mówię to bez tutaj oceny wartościującej, ale stoi się przed tą decyzją i wydaje mi się, że zarówno jak ja, jak i Michał, jak i wszyscy pianiści, którzy stają na konkursach, stoją. Czy podejmować ryzyko artystyczne i w jakiej mierze podejmować ryzyko artystyczne? Bo możemy zakładać większą spontaniczność wykonania i mamy świadomość, że wtedy jesteśmy bardziej prawdziwi, bardziej szczerzy. Nasz kontakt z dziełem jest pewnej natury spontaniczny. Jesteśmy w stanie też zaprezentować pewne emocje, jesteśmy w stanie publiczności pokazać coś nowego. I to jest chyba nasze główne zadanie. Natomiast z drugiej strony to się trochę kłóci z elementem kontroli nad tym, co robimy. To znaczy nie kłóci się to diametralnie, ale jednak trochę tak. W związku z tym, że jesteśmy wyceniani pod kątem precyzji założeń, pewnych wymiernych kryteriów, to każdy stoi trochę przed dylematem, czy pozwolić sobie na utratę tej kontroli, w jakim stopniu być spontanicznym, i czym potrafię być w ogóle osobą, która się poddaje pewnej kontroli, jeśli chodzi o wykonanie. I to jest trudne, bo można sobie narzucić tego typu kontrolę, kosztem właśnie pewnych parametrów artystycznych, ale oczekiwać lepszego wyniku punktowego. I odwrotnie też, można zaryzykować, można pójść bardziej w kierunku spontaniczności, licząc, że to się spodoba, prawda? Że licząc, że właśnie tym elementem ktoś mnie dostrzeże, z grona oceniającego, bo i w tym momencie właśnie mamy taki punkt rozdźwięku, bo w tym momencie zaczynamy myśleć nie o publiczności, nie o dziele, tylko zaczynamy myśleć o tym, jak będziemy ocenieni. I generalnie się przed tym każdy broni.
To się zaczyna wtedy strategia już pianistyczna, to znaczy patrzę, jacy są jurorzy, wiem, co oni cenią najbardziej i poniekąd gram pod nich. Tak? Tak jest?
Nie jest. Przynajmniej w moim przypadku staram się odwrócić od siebie tę myśl, że na sali są jurorzy, są osoby, które mnie oceniają. Na szczęście podczas grania nie patrzę się w publiczność. Pozwala mi to stworzyć jakby taką bańkę bezpieczeństwa wokół siebie. W pewien sposób też użyję takiej metafory, zamknąć za sobą drzwi na klucz na scenie i powiedzieć sobie, że na scenie jestem tylko ja i fortepian i nikt więcej. Jest to bardzo uspokajające dla mnie psychicznie. W żadnym wypadku nie myślę o tym, żeby grać pod komisję. Gdyż jak wiadomo, komisja składa się z wielu członków, ponad 20 staje się.
Nawet tutaj było 17, nawet nie byłem ciekawy. 17 w tym roku.
Tak, a więc nie jest to jedna, dwie osoby, tylko jest tych osób znacznie więcej. Każda z tych osób ma zupełnie inne postrzeganie muzyki Chopina. Widać to zapewne po punktacji, która zaraz zostanie tutaj ujawniona.
No tak częściowo.
Częściowo, ale myślę, że na tyle, żeby mieć pewien obraz. Dlatego uważam, że błędem taktycznym nawet byłoby granie typowo pod którąś z osób. Załóżmy, że...
Pod Garyka Olsona.
Pod Garyka Olsona. Znam styl Garyka Olsona, zagram jak Garyk Olson.
I zwycięzcą.
No myślę, że nie zaszedłbym daleko, mimo że Garyk Olson jest... Był w tym roku przewodniczącym komisji, niemniej jednak granie pod osobę konkretną, pod konkretny gust. I tak naprawdę nazwałbym to takim okłamywaniem siebie, okłamywaniem swojego własnego ja, które właśnie chce to ja przekazać właśnie publiczności w sposób jak najszczerszy, jak tylko potrafię. To też właśnie zostało wspomniane o takim balansowaniu między ostrożnością, a jednak wyrazem emocjonalnym, który ten właśnie balans my jako artyści na scenie konkursowej musimy cały czas mieć na uwadze. To jest, porównałbym to nawet do takiego obrazu człowieka idącego między budynkami na cieniutkiej linie, tak zwany slacklining, nie wiem czy. To jest bardzo niebezpieczna czynność, ale myślę, że bardzo podobny mechanizm jest właśnie na scenie między właśnie tym wyrazem emocjonalnym, tą spontanicznością, a jednak świadomością, że jesteśmy oceniani i liczy gdzieś tu ma jakieś znaczenie precyzja wykonawcza.
Ja myślę, że tutaj maksyma rzymska nam się idealnie nada. Nec temere, nec timide, czyli niezbyt zuchwale i niezbyt trwożliwie, mówiąc, tłumacząc tak dowolnie. Myślę, że Markowi chodziło bardziej nie o to, żeby grać pod jurora, tylko żeby krępować swoją spontaniczność po to, żeby zrealizować idealnie tekst muzyczny, który jest wymagany. Ponieważ spontaniczność, podejrzewam, czasem nas ponosi troszkę i możemy zrobić większe rubato. To jest taka spontaniczność, prawda? Większe rubato albo zagrać w troszeczkę w szybszym tempie, bo nas po prostu rozsadza ta emocja, i teraz w jaki sposób my możemy to zahamować. Dotknęliśmy tu kwestii jurorów, I myślę, że tutaj chciałabym, żebyśmy się na chwileczkę tutaj zatrzymali przy tym, bo ja przeczytam przewodniczących kolejnych edycji. Na początku był Witold Maliszewski. To jest ciekawa postać. To jest 27 rok. To jest kompozytor, dyrygent, pedagog. Człowiek, który studiował też matematykę i medycynę. Założyciel konserwatorium w Odessie i Państwowego Konserwatorium w Warszawie. Naczelnik też był takim, bo nie było wtedy Ministerstwa Kultury, więc był naczelnikiem Wydziału Muzyki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, bo tak się to nazywało. I co dla mnie najbardziej ciekawe, kompozytor, i który stanął do konkursu kompozytorskiego w Genewie i dostał drugą nagrodę. A wiecie Państwo za co? Za dokończenie symfonii niedokończonej Schuberta. Więc mamy naprawdę pięknego człowieka. Był też kolejne dwa konkursy, czyli 32 i 37 rok. To Adam Tadeusz Wieniawski był przewodniczącym jury, pedagog, kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich. Co ciekawe, bratanek Henryka Wieniawskiego. I to jest ta postać, która zorganizowała konkurs Wieniawskiego i doprowadziła do jego w ogóle powstania, założenia i tak dalej. Czyli to bardzo ciekawy człowiek. Potem był Zbigniew Drzewiecki, wiadomo, sława pianistyczna, gdzie był przewodniczącym przez cztery kolejne edycje. Kazimierz Sikorski, też wiadomo, kompozytor. Uczyliśmy się, nie wiem jak wy, ale ja się uczyłam z książki, prawda, z harmonii Kazimierza Sikorskiego, muzyki. Raz był przewodniczącym jury Kazimierz Kort. To był 80 rok, dyrygent, szef doskonały, również tutaj działający na terenie Krakowa, chociażby człowiek, który wprowadził tę operę w Złoty Czas, operę krakowską w Złoty Czas. Jan Ekier, trzy razy pod rząd był przewodniczącym jury. Andrzej Jasiński później, profesor oczywiście, nauczyciel Krystiana Zimmermana między innymi, bo jeszcze miał tam wielu szopenistów na swoim koncie też trzy razy. Pani Popowa Zydroń dwa razy, nauczycielka Rafała Blechacza, pani profesor z Bydgoszczy i Garik Olson teraz tą edycję. No i takie ciekawostki, jeżeli mogę Państwu zaproponować, to chciałabym zwrócić uwagę na coś takiego, że po pierwszy konkurs to było tylko polskie jury. To jest jak gdyby ja. W drugim konkursie dopiero wprowadzono taką zasadę, że był przewodniczący. Więc dopiero. Czwarty konkurs jest bardzo ciekawy. To jest ten konkurs z 1949 roku, gdzie Halina Czerny-Stefańska i Bella Dawidowicz razem mają pierwszą nagrodę. Dlaczego on jest ciekawy? Dlatego, że wtedy zdecydowano właśnie a propos tego oceniania, o którym mówiliśmy, że można, nie można i szukano ciągle tego sposobu, zdecydowano, że pianiści grają, a jury siedzi za zasłoną, nie widzi ich. Co więcej, nie zna nazwisk, nie wiedzą kto gra, tylko znali numery. I w ten sposób oceniali. Ciekawy eksperyment, ale się nie przyjął, bo już od piątego konkursu słuchano jawnie wszystkich. Więc właściwie też widzę, że szukano w tym konkursie jak gdyby tej takiej największej obiektywności, żeby rzeczywiście wyłonić tych najlepszych. I teraz jest pytanie, jak się kompletuje jury? No to proponują uczelnie muzyczne, profesorowie, czy tak jest? Ktoś się zwraca do uczelni w Krakowie?
Nie wiem, nie słyszałem o takiej sytuacji.
Marek Szlezer jest szefem katedry fortepianu tutaj Akademii Muzycznej w Krakowie, więc jeżeli by się zwracali do Akademii, to na pewno do ciebie. Ale jeszcze nikt się nie zwraca.
Jeszcze nie słyszałem.
No właśnie, więc chciałam się tylko dowiedzieć, bo takie są informacje na stronie. Przewodniczącego jury powołuje minister kultury na prośbę albo... Na prośbę organizatora konkursu, tutaj był akurat w tym przypadku Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w tych edycjach ostatnich, bo wcześniej było Towarzystwo Chopinowskie. Ciekawe jest co, że niektórzy nie przyjęli zaproszenia do udziału jako jurorzy, na przykład Claudio Arau. nie zdecydował się. Albo Maurizio Pollini. No i Christian Zimmermann, którego chyba proszą cały czas, ale on nie chce punktować, nie uważa. Ciekawe dla mnie również było to, że nie wiem, czy państwo wiecie, że w roku 1932 zasiadał w jury. Jakie jury? Przede wszystkim Maurice Ravel, który przyjechał do Warszawy jeden jedyny raz. Wykonał swój koncert jako dyrygent, bo już nie mógł grać. I Margarit Lang grała wtedy w Warszawie koncert fortepianowy G-dur. Siedział Karol Szymanowski też w tym jury w 1932 roku. I uwaga, Juliusz Kaden-Bandrowski. Czyli pisarz, zupełnie ktoś inny. To też pokazuje właśnie, w jaki sposób szukano tego, żeby sformułować to gremium, które po prostu byłoby najbardziej obiektywne. No, ciągłe były zmiany. I ciekawe jest też to, że zmieniała się właśnie ta ilość jurorów. I ty, Marku, ile ciebie oceniało?
Nie pamiętam. Nie mam pojęcia, ale było to liczne grono, bo pamiętam, że było dużo jurorów, ale nie mam
właśnie,
świadomości.
Bo najwięcej jurorów było w 60 roku i było ich 35. Wyobrażacie sobie państwo, jakie to wychodzą dziwne wtedy ułamki, 35 jurorów. Natomiast najmniej to było w 2010 roku, było ich tylko 12. Natomiast potem, już po 2010, jakoś tak się utarło, że jest 17. I w tym roku też było 17, chociaż 18 była honorowa jurorka, czyli Lidia Grychtołówna, która też tam siadała, ale honorowy juror nie punktuje, tylko jest po prostu na takiej zasadzie. No dobrze, to przechodzimy. Powiedz, Michał, ty przeczytałeś swoje wyniki?
Tylko swoje.
No dobrze, i jakie masz tutaj, jakie masz wrażenia?
Wydaje mi się, że jest dosyć stabilnie. Nie ma dużych wahań, nie ma dużych różnic między jurorami, które słyszałem, że zdarzały się naprawdę znaczne, nawet wśród finalistów. Także nawet w tym finale, gdzie tak naprawdę już to już jest topka pianistów top, teraz było top 10 czy 8?
Tak, no, zależy laureatów.
Finalistów.
Finalistów to było 11.
11.
11 było, tak, bo tam była jedna punktacja ex aequo.
Tak, dokładnie. Bo były dwie osoby identycznie i dlatego przepuszczono 11 osób.
Także chciałbym właśnie powiedzieć, że w ciągu, w gronie tych 11 osób nawet zdarzają się bardzo duże, bardzo skrajne opinie, co właśnie wśród jurorów, nawet polskich, co właśnie widać na przykładzie na chociażby Dawida Krikuliego, gdzie te różnice były znaczne. Nie jestem też, nie śledziłem, powiem szczerze, tak tych punktacji. Nie interesowało mnie to mnie jako osoby, która właśnie była tam od strony właśnie tej wewnętrznej, czyli właśnie od strony uczestnika. Czy byłem ciekawy? Może i byłem ciekawy, ale nie uważałem tego jako coś takiego do końca zdrowego. Podobnie jak nie uważałem do końca zdrowego słuchanie innych osób, nawet moich przyjaciół, w momencie, kiedy ta rywalizacja trwała. Odinstalowałem na przykład media społecznościowe, gdzie właśnie cały czas ta narracja, co drugi post praktycznie, to było coś związanego z konkursem Chopinowskim. Miałem aż przesyt, przyznam szczerze, więc stwierdziłem, że wystarczy jedno kliknięcie, prawda, i tego nie ma. Także uważam, że z perspektywy czasu uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Także nie wiem, czy ktoś inny wpadł na ten pomysł. Jeśli wpadł, to bardzo gratuluję.
Znaczy, ja myślę, że dużo ludzi, zaraz ci oddam głos, bo wcześniej, zanim nie było mediów społecznościowych, a ja byłam sprawozdawcą konkursu w 1995 roku i w 2000, to niektórzy mieli taką taktykę, że po prostu nigdy nie słuchali, nigdy nie udzielali żadnych wywiadów i po prostu natychmiast po tym, jak wykonali swój program, byli przez rodzinę, przyjaciół wywożeni i mieszkali w ogóle poza...
Porywani.
Tak, porywani i mieszkali poza, oddaleni od telefonów, jakichkolwiek rozmów, spekulacji, zastanawiania się, porównywania i tak dalej. Po prostu odpoczywali i grali. I nic więcej. Taka była strategia. U ciebie, Marku, jak było?
Też podobnie, to znaczy oczywiście nie było wtedy jeszcze mediów społecznościowych w tej formie, którą znamy obecnie, ale to zainteresowanie, taki szum medialny wokół konkursu faktycznie bardzo przeszkadza, znaczy przeszkadza się skupić i ja też starałem się odizolować tak tylko jak było to możliwe, ale też nie jest to możliwe do końca.
Ciekawość spoza Warszawy po prostu mając.
Tak, ale to nie jest do końca możliwe. Znaczy można oczywiście to ograniczyć i tu wydaje mi się, że Michał podjął bardzo słuszną decyzję, bo chyba na jego miejscu postąpiłbym tak samo w dzisiejszych czasach, bo jednak to jest też tak, że algorytmy nam dyktują te treści i zaczynają je dyktować tak agresywnie w momencie, kiedy się bierze udział w tego typu imprezie, że sam algorytm nas po prostu ściga, więc jest to dobre. Druga rzecz, że oczywiście to zainteresowanie takiej, nie chcę powiedzieć prasy bulwarowej, ale właśnie takiej, powiedzmy, prasy, która normalnie się muzyką klasyczną nie interesuje, szczególnie mnie w pewnym sensie bawiło, bo właśnie człowiek może się różnych bardzo ciekawych rzeczy na swój temat dowiedzieć. To są absolutnie nieprawdziwe. Ja może dwie takie zabawne rzeczy przytoczę, które pamiętam z komentarzy. Wówczas w internecie to pamiętam, że po moim występie ktoś napisał taki ładny komentarz. Znam go, uganiał się za dziewczynami zamiast uczyć porządnie. Nie masz ćwiczyć porządnie. To był pierwszy z komentarzy. I drugi taki komentarz, który też zawdzięczam jednej właśnie z takich, powiedzmy, do tej pory się ukazujących zresztą, tak bulwarowych gazet, to, że dowiedziałem się z wywiadu, którego nigdy nie udzieliłem zresztą, bo wymyślono cały wywiad ze mną, że chcę mieć więcej dzieci z moją żoną, z wywiadu. Więc zadzwoniłem do mojej żony.
Czy faktycznie tak jest?
Właśnie, dokładnie. Zadzwoniłem do mojej żony i powiedziałem, kochanie, właśnie się dowiedziałem z gazety, że właśnie chcemy mieć więcej dzieci. I to było jedno z takich najbardziej kuriozalnych przypadków. I muszę powiedzieć, że to było śmieszne, ale to pamiętam właśnie. I to zawdzięczam też konkursowi Chopinowskiemu, bo pewnie takich, nie miałbym takich anegdot.
W moim wypadku też zdarzały się komentarze, czy basista nie pomylił konkursów. Przypadkiem. Albo basista grający Chopina i taki gitarzysta właśnie na gitarze basowej. To mnie rozbawiło naprawdę, ale tych komentarzy, zwłaszcza pozytywnych, było bardzo, bardzo dużo. Wsparcie, które dostałem od znajomych, od bliskich, od rodziny, było naprawdę ogromne, czy to przed konkursem, w trakcie i oczywiście po konkursie dostałem mnóstwo wiadomości, na które w większości nie byłem w stanie odpisać, ponieważ było ich tak po prostu dużo. Bardzo mnie to cieszyło, ponieważ też pomagało mi to, nawet kiedy nie myślałem o tym podczas gry na scenie. Miałem to gdzieś w podświadomości, że jednak to wsparcie emocjonalne i wsparcie takie właśnie psychiczne od rodziny, od bliskich, ono cały czas jest. Także myślę, że bardzo mi to też pomogło psychicznie. Także potem wiele komentarzy było bardzo pozytywnych, ale też takich różnie mniej, z których bym się spodziewał, aczkolwiek w pewnym sensie się spodziewałem, mierząc się z czymś takim, wiadomo, nastawia się człowiek i na te dobre wiadomości, jak i na hejt. Także to jest też coś, na co człowiek musi być przygotowany.
No właśnie, no to przejdźmy do tej punktacji, bo to jest chyba dosyć ciekawe. I ja tak dosyć szybko, bo nie chciałabym zabierać głosu artystom, bo to jest chyba najcenniejsze. Oni są najcenniejsi, bo oni tego dotknęli, doświadczyli i mają swoje doświadczenia właśnie i swoje przemyślenia po tej niezwykłej imprezie. Aczkolwiek konkurs Chopinowski, jeżeli państwo widzieliście film Pianoforte, Mówię tutaj o dokumencie. Czy ktoś widział z Państwa? O, jest kilka osób, świetnie. Polecam, jeżeli kiedykolwiek zobaczycie, zobaczcie, bo to jest bardzo prawdziwy film pokazujący poprzednią edycję konkursu Chopinowskiego i emocje związane z tym, jak trzeba to przeżyć, jeżeli ktoś utrzymuje się do finału i musi żyć przez 3 tygodnie w potwornym napięciu, stresie, razem właśnie i z poparciem, i z hejtem, i z nadziejami, i z wyczerpaniem, bo jest się już bardzo zmęczonym. Więc myślę, że warto na to popatrzeć. No a teraz punktacja. Od 1 do 25 jurorzy dawali punkty, przy czym mieli taki jeszcze taki pomocnik słowny, żeby wiedzieli, co ile znaczy. I tak, ocena 25 to doskonały, 23, 24 wyjątkowy, 18, 22 bardzo dobry, 16, 17 dobry, 12, 15 średni, 6, 11 poniżej średniego i 1, 5 słaby. Tak wyglądała mniej więcej punktacja. I teraz tak, co jest ciekawe, wprowadzono tak zwaną korektę. I to jest chyba taki, Marek, ty zgłębiłeś ten system.
Troszeczkę tak.
No właśnie, bo to jest dla mnie też takie zadziwiające. Czyli jeżeli ktoś, jakiś juror dał wyjątkowo mało albo wyjątkowo dużo w porównaniu do innych, to następowała korekta tej oceny i to wynosiło w pierwszym etapie 3 punkty. Mniej więcej musiała być ta różnica między najwyższą oceną a średnią pozostałych, a to były w pierwszym etapie, a w kolejnych 2 punkty. I wtedy robiło się tak zwaną średnią. I teraz jest przykład. Jeżeli na przykład średnia punktów przyznanych danemu uczestnikowi w 2 etapie przez wszystkich jurorów wynosi 18,5, a jeden z jurorów przyznał mu 23 punkty, to jego ocena jest korygowana do wartości 20,5 punkta. I dopiero po wprowadzeniu tych korekt jest wyciągana cała średnia, a ta średnia ma wpływ, czy się przechodzi dalej, czy nie. A jeszcze w dodatku ocena wszystkich finalistów jest oceną całościową. To u ciebie też tak było, że w tym konkursie, że po prostu to jest jak gdyby, to nie jest suma czysta, tylko procentowo są wyciągane ilości punktów, które się łączy na całość i z całości wychodzi ta średnia. Więc dosyć skomplikowane. Są tacy, którzy przeliczali, co by się stało, gdyby jeden juror dał coś innego, prawda? I byli ciekawi, że im się zmieniała ta cała stawka. To jest bardzo ciekawe. I teraz Michał, punktacja. Więc średnią miałeś 17,87. To jest dobra, bo przypominam, że 18 punktów prawie to jest bardzo dobry zawodnik, że tak powiem. Ale ostatnia osoba, która weszła do finału, pamiętajcie Państwo, że zawsze połowa musiała być odrzucona. Czyli po prostu mechaniczna kreska była. Jak było 80 artystów, którzy brali udział, tak 40 przechodziło dalej. I automatycznie, mechanicznie jury nie dyskutuje, odkreśla i przechodzą dalej. I ostatni, który wszedł do 2 etapu, to był otrzymał punktację 19,59. Czyli tyle trzeba było mieć, żeby się załapać do 2 etapu w stosunku do innym. I na przykład, co ciekawe jest, że po 1 etapie Kevin Chen był najlepszy i miał 22,93. A Eric Lu, który wygrał konkurs Chopinowski, miał 7 wynik z wysokością 21,82. Mówię po 1 etapie. Najwyższa ocena, tutaj Michał, dostał 22 punkty od Garika Olsona. Mówię o tych wszystkich składowych, bo to średnia to jest średnia, prawda? Ale Garik Olson dał 22 punkty i przy czym ten mechanizm korekcji zadziałał i zostało mu zaliczone 20,94. Dostał też 20, jeden punktów od Juliany Awdejewej i Sa Chen. Czyli tutaj też zadziałał korektorski mechanizm i niepełne 21 podliczono, tylko 20,94. Dlaczego mówię o tych 94? Ponieważ zauważyłam, że kilka setnych punktu będzie decydowało w końcu o tym, kto przejdzie do następnego etapu i kto często wygra konkurs, albo dostanie medal, albo będzie laureatem. To są minimalne różnice. I teraz Tianao Liu, która za chwilę tutaj zagra koncert fortepianowy e-moll, to tylko tak podliczymy. Pamiętacie państwo, że dostała czwarte miejsce i to jest miejsce ex aequo z Japonką. I teraz w pierwszym etapie miała 22,06, w drugim etapie 20,78, w trzecim 21,43, w finale miała 21,25, czyli widzicie państwo, że coraz jak gdyby słabsza ta ocena jest. Zakończyła jako suma wszystkich punktów, co dało jej możliwość czwartego miejsca ex aequo, bo tam była różnica między dziewczynami chyba 300. Zakończyła na wysokości punktów 21,30. I to dało jej czwarte miejsce. To tak dla porównania, żebyście państwo wiedzieli. Mogę jeszcze powiedzieć coś, bo tutaj padło o Dawidzie, prawda? Dawid Krikuli. No to jest dosyć ciekawa ta ocena, bo tutaj w drugim etapie, to był najciekawszy etap, gdzie jurorzy się bardzo rozminęli, dlatego że na przykład Ewa Pobłocka oceniła go tylko na 12 punktów, tylko. Natomiast czterech jurorów postawiło mu aż 24 punkty, 5,23. Czyli to jest bardzo zbliżona ocena. Ewa Pobłocka bardzo nisko punktowała. Dla mnie to było zaskoczenie. Zastanawiam się, czy można tak kompletnie inaczej słyszeć. No średnia tutaj wyszła 21,35. Udało mu się przejść dalej, ale różnie to mogło być, prawda? Trzeci etap był dla niego dużo słabszy. Otrzymał średnią 20,77, co przy właściwie takiej naprawdę świetnej grze Erika Liu, zwycięzcy konkursu, w tym samym etapie on dostał 23,29, więc jest różnica prawie 3 punktów. W sumie Dawid Krikuli zakończył na 9 miejscu ze średnią 20,89. To jest miejsce nie na podium, nie ma tytułu laureata. Co powiecie w ogóle o tym punktowaniu?
Znaczy, ja może zacznę od tego, że im dłużej żyję, tym bardziej się przekonuję, że powinniśmy odejść w ocenie muzyki od w ogóle punktów.
Ale jak, co będzie wtedy z konkursem szopenowskim? No jak
i to jest bardzo trudne pytanie.
No właśnie.
Dlaczego to, czym to motywuje? To jest trochę tak, że szukamy kryteriów obiektywnych do oceny sztuki, która z założenia nie jest obiektywna. Średnia wyniku jest średnią słyszenia różnych osób, które mają prawo do różnych opinii, ale one ją wyrażają w punktach. A zresztą, co było powiedziane przed chwilą, decydują tak naprawdę setne punktu. W związku z tym ta punktacja ma tendencję do zbijania się, szczególnie w pewnych rejonach, naprawdę bardzo blisko. W związku z tym, jeśli jeden juror da jeden punkt więcej albo jeden punkt mniej, co jest rzeczą, powiedzmy sobie szczerze, nawet przypadkową, bo mogę, zakładając, że ja oceniam, mogę widzieć kogoś na przykład w drugim etapie, no ale dam mu, nie wiem, 21 zamiast 22. Minimalna różnica. A może się okazać, że przez to ta osoba nie wchodzi. I to jest jedna rzecz, więc tutaj przy tak wysokim poziomie instrumentalnym i artystycznym, jaki prezentują uczestnicy, moim zdaniem powinno się od tego odejść i powinna być dyskusja. Dyskusja ma dużo zalet. Oczywiście możemy wtedy powiedzieć, że przy tak licznym gronie jurorskim dyskusja byłaby niemożliwa i zgadzam się z tym częściowo. Uważam, że należałoby ograniczyć wtedy liczbę jurorów, ale ona jest bardziej wymierna, bo też podczas dyskusji każdy ma możliwość zaprezentowania pewnego stanowiska i wtedy też wiemy, że ta decyzja tego grona jurorskiego jest ich decyzją podyktowaną ich estetyką. A w przypadku punktów jest trochę tak, że wychodzi pewien wynik, tak jak było zresztą na tym konkursie, że wyszedł pewien wynik, jurorzy próbowali go zmienić. 10 osób z 17 nie było zadowolonych z tego wyniku. To jest bardzo dużo i to jest bardzo rzadki przypadek. I brakowało jednej osoby do głosowań, żeby w ogóle zmienić wszystko. I nie znalazła się ta jedna osoba. Ale to świadczy o tym, że sami jurorzy, proszę Państwa, nie byli zadowoleni z tego wyniku. To też o czymś świadczy.
I byli zaskoczeni w ogóle.
Tak. I uznano, że należy zostawić matematykę, taką jaka wyszła, bo jest bezcelowe dalsze próbowanie zmiany. I dlatego uważam, że dziś ta dyskusja jest potrzebna, bo gdyby była dyskusja, to na pewno wynik byłby inny. Ja nie mówię, że byłby lepszy, odmienny, ale byłby inny. To nie jest wynik, który satysfakcjonował większość jurorów. I to warto sobie powiedzieć, bo to gdzieś czasem umyka w dyskusji. I jest to moim zdaniem istotne. Więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa to uważam, że w świecie muzyki klasycznej przez właśnie podążanie tym tropem punktacji, oceny punktowej i jakichś obiektywnych kryteriów tracimy mnóstwo zjawisk artystycznych. I rozchodzimy się też bardzo często z naturalnym odczuciem, które my dzielimy z państwem, dzielimy z publicznością. Znaczy ja mówię też w sytuacji osoby, która ocenia. Michał jeszcze tego doświadczenia nie ma, ale będzie miał za niedługo, zobaczę, jakie to jest.
Wolę nie mieć.
No właśnie, to nie, też tak kiedyś mówiłem. Ale czasem... Czasem niestety tak, jest człowiek zmuszony, ale mówię o tym dlatego, że bardzo często jest tak, że my coś słyszymy, publiczność słyszy podobnie, ale efekt ostateczny jest odmienny. I uważam, że to się dzieje z wielką szkodą i tracimy przez to wiele zjawisk artystycznych, które być może w wyniku dyskusji mogłyby liczyć na zupełnie odmienne uplasowanie się nie tylko na konkursie, ale w świadomości odbiorców. I to, że czuć pewien dysonans, nie mówię, że po wynikach tego konkursu tylko, bo po wynikach każdego czuć pewien dysonans, ale tutaj w szczególności świadczy o tym, że powinniśmy przewartościować trochę poszukiwanie i pójście drogą obiektywizmu, ale pójść za głosem estetyki, za głosem wyrażenia tego, co czujemy na temat gry danej osoby na tak wysokim poziomie artystycznym. Bo to, co pani powiedziała, to jest, jakby to zapowiedziałaś, przepraszam. To jest kwestia po prostu estetyki, gustu. Na pewnym poziomie to jest kwestia tego typu. I lepiej, ja wolę, żeby była decyzja, którą ja się na przykład nie zgadzam estetycznie, ale wiem, że ona była umówiona. Wiem, że była poddana dyskusji i większa ilość osób uznała, że to ma artystyczną wartość. I ja wtedy wierzę w ten werdykt. Mogę się z nim nie zgadzać, ale ja wierzę w jego artystyczną wartość. Może tym zakończę.
No to bardzo dobre są słowa, ale ja mam pewien taki niepokój, bo ja te słowa słyszę co konkurs szopenowski i ciągle się zastanawiamy, jak to zrobić, prawda? Było też wejście na to tak, nie, czy widzimy, odpowiedź na pytanie jurorzy podnosili, czy widzą danego kandydata w następnym etapie i mówili tak lub nie. I suma tych tak lub nie powodowała, że w jakiś tam sposób robiono tą listę tych ludzi, którzy przechodzili. W spornych historiach dyskutowano, podnosząc szczegółowe punktacje, notatki, które jurorzy robią i tak dalej. To jest bardzo trudne. Myślę, że tego w konkursach, wszystkie konkursy są z tym związane i wszystkie oceny mają, każda ocena sztuki jest wątpliwa i zależy od tego, co jacy są jurorzy. W tym roku wyjątkowo zobaczyliśmy również, jak działają algorytmy, jak są stosowane te korekty i jest jednak sztuczna inteligencja i to wszystko jakoś można było zrobić. Jury prawie w ogóle nie dyskutowało poza ostatnim werdyktem, kiedy większość była zaskoczona tym, co zobaczyli. Na koniec jedno pytanie mam do was istotne, ponieważ zawsze się pojawia takie stwierdzenie, kogo my szukamy w konkursie szopenowskim, że szukamy doskonałego pianisty, szopenisty, że pianista szopenista to jest ten najwyższy rodzaj pianistyki, ponieważ szopenista jest w stanie zagrać absolutnie wszystko, a inni pianiści nie są w stanie tak do końca być szopenistami. No właśnie, co wy o tym sądzicie i kto to jest szopenista, pianista szopenista? Bo myślę, że powinniśmy zapytać tych, którzy powinni to wiedzieć, jak się pojawiają takie opinie.
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że pianistą, szopenistą jest człowiek, który przerobił na tyle literatury już innych kompozytorów i to, czego się nauczył na przykład w muzyce Johanna Sebastiana Bacha, to, czego się nauczył przy twórczości Karola Szymanowskiego, każdy utwór, który właśnie był przerabiany, był grany, czy to na egzaminach, na Akademii Muzycznej, czy to na jakichś koncertach, czy przy innych okazjach, każdy ten utwór myślę, że w pewien sposób ukształtowuje świadomość artystyczną. Powiem tak, nie każdemu może się podobać Chopin. U mnie akurat jest tak, że Chopina bardzo, bardzo, bardzo cenię. Jest jednym z moich ulubionych kompozytorów. Natomiast wiem, że i zdaję sobie sprawę, że ktoś może mieć inną opinię. Ktoś w ogóle może Chopina nie cenić. Może być w ogóle poza top 50 ulubionych kompozytorów. Absolutnie taką opinię będę szanował, mimo że będzie to dla mnie ciężkie do przemyślenia, ale uważam, że pianista, szopenista to jest właśnie pianista, który dotknął całej twórczości, całej literatury od właśnie wczesnego baroku po współczesność i na tej podstawie ukształtowana została jego świadomość dotycząca twórczości Chopina, jeśli mogę zaryzykować takie stwierdzenie.
Marku, a dla ciebie szopenista?
To jest dla mnie osoba, która ma specyficzną wrażliwość, która zna twórczość Chopina dobrze i umie z szacunkiem dla tekstu kompozytora, ale umie jakby spotkać się z Chopinem w połowie drogi i ożywić tę muzykę emocjonalnie w taki sposób, jaki nikt inny przedtem ani potem tego nie zrobi.
Myślę, że to jest wspaniała decyzja i niech to zostanie puentą naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, nasi goście, pianiści, szopeniści, ludzie, którzy są na estradach, są w drodze, niezwykłej drodze artystycznej. Dziękuję bardzo, że wzięliście udział w tym klubie. Jestem niezmiernie wdzięczna, że mogliśmy się u źródeł dowiedzieć, jak wygląda konkurs szopenowski, a nie z opracowań czy opowieści innych ludzi. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Gośćmi dzisiejszego programu był profesor Marek Szlezer. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Michał Basista, doskonali pianiści. Dziękuję bardzo.